Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, chciałbym dzisiaj w naszej konferencji wpisującej się w przygotowanie do kapituły podjąć taki temat. Ryzyko kryzysu, kryzys ryzyka. I temat, chociaż jest grą słów opartą na symetrii, dotyczy dwóch ważnych spraw, które angażują życie zakonne na każdym jego etapie, a zwłaszcza w ważnych momentach dotyczących tak poszczególnych osób, jak i całej wspólnoty. Jedną z tych spraw, która angażuje całą wspólnotę, jest, jak wspomniałem, kapituła, której celem jest nie tylko ewentualna zmiana władzy, ale przede wszystkim odnowa duchowa. To wypłynięcie na głębie, jak głosi hasło przewodnie przygotowań do kapituły. A odnowa to jest przecież pogłębienie swojej konsekracji, swojego oddania siebie Chrystusowi. I to jest ten zasadniczy cel kapituły. Odnowić moją więź z Chrystusem, moje zaślubienie, moją konsekrację. Natomiast wszelkie zmiany władzy, ewentualne zmiany przepisów, prawodawstwa, czy jak to często bywa też zmiany personalne, to wszystko są środki. A pomieszanie środka i celu zawsze przynosi fatalne następstwa. Tu nie można pomieszać środka i celu. Zasadniczym celem jest odnowa naszej więzi z Chrystusem. A środki prowadzące do tego są bardzo różne. Zależnie od sytuacji, od osoby, od wielu, wielu czynników. Wiemy, jak to jest, gdy czasami wskutek różnych uwarunkowań następuje owo pomieszanie środka i celu. Weźmy dla przykładu potraktowanie któregoś ze ślubów jako celu samego w sobie. Może powodować poważne deformacje formacyjne. Ślub to jedynie sprawdzony i skuteczny środek do celu, jakim jest zjednoczenie z Chrystusem. Ślub nie jest celem samym w sobie, choćby najwznioślejszy. To jest tylko cel, to jest tylko środek do celu, jakim jest zjednoczenie z Chrystusem, jakim jest zaślubienie z Chrystusem, jakim jest On sam. A więc służąc moją skromną pomocą w tym przygotowaniu do kapituły, chciałbym właśnie na początek tych comiesięcznych spotkań podjąć dwa komplementarne, wzajemnie uzupełniające się tematy zawarte w tym trochę takim poetyckim tytule. Ryzyko kryzysu, kryzys ryzyka. Chodzi o dwie sprawy. Chodzi o to, że kryzys jest nieuchronny, ale z kryzysu płyną korzyści, choć płyną także i straty, czy mogą płynąć i straty. A druga rzecz to lęk przed ewentualnym kryzysem. To unikanie sytuacji trudnych, unikanie decyzji obarczonych konsekwencjami. To jest właśnie ten kryzys ryzyka. Boimy się zaryzykować. A z drugiej strony ten kryzys przychodzi i niesie ze sobą określone ryzyko. Słowo kryzys jest jednym z najbardziej chyba nielubianych, jeśli chodzi o sferę życia duchowego. Ale zupełnie bezpodstawnie. Nie chcę powiedzieć z kolei, że kryzys jest jak najbardziej pożądany w życiu duchowym. To jest trochę tak jak z pogodą. Nie mamy na to wpływu. Pewnie, że chcielibyśmy, będąc na wakacjach, nad morzem, chcielibyśmy mieć piękną pogodę i denerwujemy się, że jest deszcz i słota. Podczas gdy rolnicy się tym cieszą, no bo jest obfitość plonu. No i jak tutaj Pan Bóg ma się zachować? Choćby nie chciał, to musi być miłosierny, musi być Panem Bogiem Wszechmocnym, bo jak jednym jest dobrze, to drugim źle. Jak tym jest źle, to tamtym jest dobrze. I jedni i drudzy na niego narzekają, cokolwiek by zrobił. Tak jak jest nieuchronna pogoda, że ona jest raz taka i nic na to nie mamy, nie mamy na to wpływu, po prostu musimy odpowiednio się znaleźć w sytuacji tej zmiany. Przyjąć zmianę pogody, dobrą czy złą pogodę, jako odpowiednią dla siebie szansę. Znaleźć odpowiednie sposoby, żeby wykorzystać tę sytuację dla siebie jak najkorzystniej. Tak trzeba też podchodzić do sprawy kryzysu. Kryzys, czy chcemy, czy nie chcemy, on przyjdzie. Tylko zależy, co my z tym zrobimy. Czy ten kryzys nas czegoś nauczy, czy niestety pozostaniemy nadal ignorantami we własnej sprawie. Słowo kryzys, przypomnijmy, pochodzi od greckiego słowa krinomai, a słowo to oznacza dość różne rzeczy. Między innymi oznacza wybór, zmianę, decyzję i tak dalej. A więc słowo kryzys w takim sensie emocjonalnym jest raczej obojętne. Tak jak mówimy z pogodą właśnie. Jaka jest pogoda? Czy masz pogodę? No jest pogoda. Brzydka lub ładna, ale jest. Ta nieuchronność kryzysu, czyli tej zmiany, tego zakrętu, tej konieczności wyboru, wynika z dynamiki życia. Ona wynika z relacji międzyludzkich. Przede wszystkim wynika z rozwoju. Dopóki człowiek żyje i rozwija się, będzie przechodził różne kryzysy, większe, mniejsze, raz dotyczące takiej sfery, innym razem innej sfery. Zawsze te kryzysy będą się pojawiać. Czasem nawet nie będziemy sobie z tego zdawać za bardzo sprawy. Kiedyś spotkałem takie powiedzenie, które spodobało mi się, mianowicie, że drzewo rośnie pękaniem kory. Kora na drzewie jest popękana. Może to się wydawać brzydkie, może ktoś sobie pomyśleć, personifikując drzewo, że to jest bolesne dla tego drzewa. Ale że ta kora pęka, to jest znak, że to drzewo rośnie, że ono się rozwija, że pęcznieje, że nabiera mocy. I coś podobnego jest z człowiekiem. Potrzebne są kryzysy, żebyśmy rośli, żebyśmy się hartowali. Czasem trzeba zburzyć stary dom, aby w jego miejsce postawić nowy, obszerniejszy, trwalszy, piękniejszy, wygodniejszy. Choć ceną tej zmiany będzie przetrwanie trudnego czasu budowy. Czasem trzeba przetrwać pod namiotem, czasem w budynku gospodarczym, czy gdzieś kątem u sąsiada. Podobnie bywa i w kryzysie. Nie wszystko trzeba w kryzysie dosłownie przeżywać. Czasem wystarczy po prostu przetrwać, przeczekać. Tak jak ulewny deszcz. Wystarczy schronić się przed deszczem, przeczekać, aż wyjdzie słońce. Drogie siostry, dość powszechnie, jak wspomniałem, mówi się o tym, żeby nie dopuścić do kryzysu. To jest jakiś taki aksjomat, taki postulat. Nie dopuścić do kryzysu. A właśnie to niedopuszczenie do kryzysu może paraliżować jakikolwiek rozwój. To niedopuszczenie do kryzysu eliminuje ryzyko. My się boimy ryzyka, czyli tej niewiadomej, która nas czeka. Ale z jednej strony eliminujemy ryzyko obciążone konsekwencjami, ale z drugiej strony rezygnujemy z szansy, jaką daje nam sytuacja kryzysowa. Bojąc się ryzyka, nie dopuszczamy do kryzysu. A mimo to on i tak przyjdzie. Może nawet jeszcze głębszy, jeszcze bardziej obarczony większym ryzykiem, bo nie chcąc kryzysu wyrzekamy się jakiejkolwiek nad nim kontroli. On i tak się dokona, jeżeli są po temu jakieś powody, ale my już nie będziemy go kontrolować. To się będzie działo poza nami i może przynieść skutki daleko gorsze niż w sytuacji, gdybyśmy stanęli twarzą w twarz wobec tej sytuacji zmiany, wobec tego wyboru. Problemy, które powodują kryzys, jeżeli się wyrzekniemy kryzysu, jeżeli w duchu takiego właśnie unikania ryzyka powiemy, nie chcemy żadnych kryzysów, nie chcemy żadnych zmian, nie chcemy żadnych decyzji wiążących, żadnych wyborów, wtedy powstaje taka sytuacja, że problemy zaczynają żyć własnym życiem. A my mamy święty spokój. Tylko, że to jest spokój grobowy. Bo tam, gdzie nie ma ryzyka, tego ryzyka wychodzenia naprzeciw kryzysowi, tam też nie ma rozwoju. Tam jest zastój. Tam jest śmierć. Życie jest jak woda. Ona musi płynąć w miarę wartko, w miarę żywo, nie żywiołowo, ale w miarę żywo, aby była wodą żywą, wodą orzeźwiającą, wodą dającą życie, gwarantującą życie. A jeżeli woda, która nie płynie, woda, która przestanie płynąć, jeżeli nie wyschnie, to szybko zamienia się w śmierdzącą kałużę, śmierdzące błoto, w której tylko robaki się lękną. I coś podobnego jest z życiem. Jeżeli to życie przestaje być dynamiczne, wartkie, jest taki zastój, to właśnie następuje rozkład. Zaczynają się lęknąć różne w człowieku robactwa. Ale oczywiście na marginesie warto powiedzieć, że ta woda życia nie może być żywiołem, bo wtedy, tak jak woda powodzi, zamiast nawilżać, zamiast użyźniać, wszystko niszczy. Przeżyłem to patrząc na mój dom rodzinny w 1997 roku, gdzie na podwórzu było metr wody. Byłem 2 tygodnie po tym powodzi w domu. Proszę mi wierzyć, trudno było wytrzymać dwie godziny w domu trudno było wytrzymać. Fetor płynący z pól, z tej zgnilizny, kiedy ta woda opadła, kiedy to wszystko stanęło, był nie do wytrzymania. Nie mówiąc już o tym, że moi rodzice, moja mama, żeby można było jakoś wytrzymać w domu, w nocy spać, trzeba było odkurzaczem zbierać całe chmary komarów, które wszędzie były. Wszędzie to doprowadzające do szału bzyczenie komarów. To są efekty właśnie wody, która się zastała, gdzie to wszystko gnije. I tak może być naszym życiem. Jeżeli się będziemy bać ryzyka, to się zatrzymamy w rozwoju. To jak ta woda. Tylko będzie się to wszystko kisić, gnić. I tak się właśnie może dziać w życiu poszczególnych osób czy całych zbiorowości, nie wyłączając wspólnot zakonnych. Jedną z oznak, że ta woda powołania przestaje być wartkim potokiem, a zaczyna się zamieniać w kałużę, chociaż i kałuża może nawet bardziej niż wartki strumień odbijać błękit nieba. Ale tylko odbijać. Jeżeli właśnie ta woda powołania zacznie się zamieniać w kałużę, to oznaką tego będzie między innymi to, że zaczynamy się bać jakiegokolwiek ryzyka. Boimy się podejmować jakiekolwiek ryzyko. Nawet związane ze zmianą placówki. To jest pewna miara. To jest naturalny też pewien lęk człowieka przed czymś nowym, nieznanym. Nikt z nas nie lubi gwałtownych zmian. Ale jeżeli by perspektywa zmiany na przykład placówki, zmiany obowiązku powodowała właśnie coś w rodzaju kryzysu i lęku przed tą zmianą, że ten lęk paraliżuje człowieka, byłaby to moim zdaniem oznaka, że ta wartkość mojego powołania zaczyna stygnąć, że naprawdę zaczyna się problem, zaczyna się kryzys. I oznaką takich właśnie postaw może być między innymi, zwłaszcza w wymiarze wspólnotowym, nobliwe powoływanie się na uświęconą tradycję, która usprawiedliwia wszelką niechęć do jakiejkolwiek zmiany. To często słyszymy. Po co to zmieniać? Tak było i niech tak będzie. Było do tej pory dobrze, to po co to ruszać? Ciągle tylko zmieniać, niech tak będzie. Tak było i tak ma być. Właśnie często się tak mówi. Dobrze jest tak, jak jest, po co zmieniać? Tak było od zawsze. Od stworzenia świata, a może nawet trochę wcześniej. Jeżeli takie hasła się pojawiają tylko dlatego, żeby był święty spokój, to jest to oznaka zastoju. To jest to właśnie przejaw kryzysu. I lęk przed ryzykiem powoduje kryzys. Paradoks. Lęk przed ryzykiem kryzysu powoduje kryzys. I tym wszystkim, którzy tak zdroworozsądkowo, chciałoby się powiedzieć, podchodzą do rzeczywistości, żeby niczego nie ruszać, nie zmieniać, poczekać, zobaczyć, jeszcze nie teraz, jeszcze nie jutro. Wszystkim tym należałoby dedykować słowa z listu Apokalipsy. Jest list w Apokalipsie do kościoła w Laodycei, to jest 3 rozdział, wiersze 15-16. Gdzie anioł do kościoła w Laodycei mówi: znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust, bo jesteś obrzydliwy, bo jesteś mdły, nijaki. Także słowa Jezusa można dedykować takim osobom z Ewangelii Mateuszowej 11-12. Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. Ludzie odważni, nie bojący się ryzyka albo umiejący podejmować ryzyko, a nie ci, którzy chowają się w cieni. Pomyślmy, a co by było, gdyby Maryja podczas swojego zwiastowania, zamiast rzucenia się w samo serce ryzyka, odrzekła powściągliwie: nie, aniele, dziękuję, mam lepszy pomysł na moje życie. Być może do tej pory jeszcze bylibyśmy narodem siedzącym w ciemności. A apostołowie, gdyby na zaproszenie Pana Jezusa pójdź za mną, powiedzieli jak owi słudzy zaproszeni na ucztę: dziękuję, mam pole, kupiłem woły, ożeniłem się, nie zawracaj mi głowy, mam ważniejsze swoje sprawy. Czy Ewangelia by do nas dotarła? I proszę mi pokazać świętego, który nie podejmowałby ryzyka kryzysu. Świętego, który by nie ryzykował swoim życiem, który by bał się owych życiowych zakrętów, od których czasem aż kręci się w głowie. Proszę mi pokazać świętego, który by uciekał od ciągłego burzenia po to, by budować. To nie jest droga świętości. Dlatego podejmowanie ryzyka kryzysu, jak widzimy, ma obok skutków indywidualnych, czasem, a może nawet zawsze, dalekosiężne skutki społeczno-eklezjalne. Tak negatywne, jak i pozytywne. Od tego, co zrobimy z tym wyborem, że użyję znowu tego słowa kryzys, od tego, czy zaryzykujemy, czy się wycofamy, bardzo wiele zawsze zależy. Dla nas, ale i dla innych. W końcu nie żyjemy na pustyni, nie jesteśmy samotną wyspą, jak powiadał Tomasz Merton. Kto boi się ryzyka, może okazywać małoduszność, ciasnotę, a nawet popełniać grzech zaniedbania. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Niedawno jedna z moich znajomych osób, początkująca na drodze życia konsekrowanego, weryfikując słuszność swoich przemyśleń, zapytała swoją przewodniczącą, kogoś, kto był cenionym doradcą w tym środowisku. Ona się dzieliła ze mną tym swoim doświadczeniem, weryfikując, czy kto ma w końcu rację. I właśnie postawiła tej swojej doradczyni, cenionej w środowisku jako osoba kompetentna, takie pytanie. Jak ma się zachować w sytuacji, gdy pojawia się coś w rodzaju uczuciowego zaangażowania? Co ma zrobić? Jak się ma zachować? I otrzymała taką odpowiedź. Uciekać, uciekać, po raz trzeci uciekać. I ona mnie pyta, ta pani, czy tak naprawdę tak ma być? Czy o to chodzi, żeby uciekać? Chciałby się siostrom zadać to pytanie, a siostry jak sądzą? Uciekać czy nie uciekać? Otóż, drogie siostry, właśnie to jest klasyczny przykład kryzysu ryzyka. Kryzys ryzyka. Boimy się ryzyka. Uciec. Zachować się jak struś. To jest taka właśnie metoda strusia. Albo metoda na małe dziecko, na małą dziewczynkę. Boję się, zamykam oczy, nie widzę, a więc nie ma problemu. Schowam głowę w piasek, ale jak schowam głowę w piasek, to coś innego wystaje i mogę oberwać w sposób właśnie niekontrolowany, nieoczekiwany. To jest taka reakcja wystraszonego dziecka. Jak go nie widzę, nie widzę problemu, więc go nie ma. A tymczasem trzeba stanąć oko w oko z problemem. Im wcześniej, tym lepiej. Skonfrontować się z tą sytuacją dla siebie trudną. Czasem niewygodną, czasem zawstydzającą. Czasem także niebezpieczną. Po to, żeby zbadać, gdzie jest źródło problemu, od czego się zaczęło, jakie błędy zostały popełnione przeze mnie, przez kogoś innego. Zbadać, rozważyć, jakie są ewentualne okoliczności tego, co się dzieje ze mną, we mnie, wokół mnie. Jakie mogą być z tego następstwa? Czego to może mnie nauczyć? Nawet z własnego grzechu, z własnej głupoty można się wiele nauczyć. I to jest właściwe podejście do sytuacji kryzysu. Natomiast jeśli będzie kryzys ryzyka, nie chcemy ryzykować, nie chcemy wchodzić, to uciekamy, chowamy głowę w piasek. Nie nauczymy się niczego. Być może Pan Bóg dopuszcza takie różne próby na nas po to, żeby wytrącić nas z poczucia pysznej doskonałości. Z tego przekonania, jestem czysty, jestem czysty, jestem czysty. To takie staroegipskie zaklęcie, jakie wymawiano przy balsamowaniu zwłok. To miało sprawić, że ten zmarły był wolny od swoich win. Taki rodzaj zaklęcia. Trzeba zaczerpnąć doświadczenia świętego Pawła, który w drugim liście do Koryntian pisze: Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. Nie własną mocą, ale mocą łaski, mocą Chrystusa. Może właśnie Pan Bóg po to dopuszcza te różne na nas kryzysy, żebyśmy po pierwsze nauczyli się pokory, czyli prawdy o sobie. Nie ja, ale łaska Boża we mnie, łaska Boża ze mną. Może po to Pan Bóg dopuszcza te różne sytuacje, od których nie trzeba uciekać, ale którym trzeba wyjść naprzeciw z wiarą i ufnością, aby się przekonać, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc nie próbujmy poprawiać Pana Jezusa i mówić, a jednak. Jest takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. Nasz wybitny Jan Kochanowski w jednej z pieśni powiedział, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. I właśnie jeśli nie zaryzykujemy kryzysu, to słuszna będzie ta fraszka Kochanowskiego. Drogi siostrze, więc istota podejmowanego tu przez nas problemu leży nie tyle w samym kryzysie, którego należałoby się bać, którego by należało unikać, wypierać go, ale istota problemu leży w podejściu do kryzysu, do sytuacji właśnie wyboru, sytuacji decyzji, sytuacji zmiany, która nie tylko niesie zagrożenie, jak nam najczęściej się kojarzy, ale niesie też nadzieję, niesie szansę. A więc chodzi o to, jak radzić sobie z kryzysem, który, jak powiedziałem, jest nieuchronny, taki czy inny, a nie mówimy o tym, aby kryzysu nie było. Nie bójmy się mówić o kryzysie, nie bójmy się mówić o tym słowie kryzys, choć jest to słowo obarczone dość pejoratywnym znaczeniem. Jeżeli życie człowieka porównamy do drogi, czasem to życie ludzkie jest tak jak właśnie polskie drogi, dziurawe, dawno, dawno nieremontowane, garbate, źle oznakowane, a przez to niebezpieczne. Tak czasem bywa życie ludzkie, jak polskie drogi. Ale w każdym razie, jeżeli porównamy życie do drogi, to kryzys jest takim zakrętem. Przecież nikt z nas się nie dziwi, że droga ma zakręty. Nawet na autostradzie są zakręty. Wprawdzie o bardzo dużym promieniu, odpowiednio wyprofilowane dla dużych prędkości. Ale nie jest tak, że droga biegnie jak strzeli, jak promień światła. Takie drogi byłyby do niczego nieużyteczne. Nigdzie byśmy takimi drogami nie dojechali. Poza tym, jeśli siostry jeździły po autostradach, to wiedzą, że takie drogi są, wbrew pozorom, może i wygodne i szybkie, ale mało atrakcyjne, nieciekawe. Daleko poza miastami, poza ludzkimi siedliskami, właściwie na tych drogach nic nie widać, bo są ogrodzone ekranami dźwiękochłonnymi. Taka droga, która jest beztreściowa, taka zdepersonalizowana. A więc życie jest jak droga, na której muszą być zakręty. Są górki, dołki i to jest normalne. I czasem są sytuacje, w których ta kręta droga właśnie jest piękna, bo ona się wpisuje w krajobraz, w piękno terenu. Słusznie, czasami wydaje się, że słusznie walczą na przykład górale o to, żeby nie było jakichś dróg szybkiego ruchu, bo one mogą zepsuć piękno krajobrazu. Właśnie tą swoją strzelistością, swoją prostotą, szerokością, wygodą. Coś podobnego jest w życiu. A więc dla kierowcy problemem jest nie sam zakręt, tylko umiejętność pokonywania zakrętu. I dobry kierowca wie, jak ma się zachować na zakręcie. Na nauce jazdy tego uczą. I nie chodzi wcale o to, aby używać tylko hamulca albo tylko gazu. Bo jak się użyje na zakręcie tylko hamulca, to się zatrzyma, dalej nie pojedzie, zatarasuje drogę i będzie zagrożeniem dla siebie i dla innych. No i jeżeli znowu będzie naciskał tylko i wyłącznie pedał gazu, no to z tego zakrętu wyleci szybciej, niż by się spodziewał. Więc mądry kierowca musi używać i hamulca, i gazu. I zależy. Są takie momenty, kiedy trzeba troszkę hamulca, troszkę gazu. No i tu już nie będziemy może wchodzić w detale, jak to ma być, kiedy hamulec, kiedy gaz, ale w życiu tak bywa. Pewne rzeczy trzeba wyhamowywać, pewne rzeczy trzeba wzmacniać, żeby wyjść z kryzysu, z tego zakrętu, wyjść bezpiecznie, wyjść twórczo. Psychologia, która jest cenną pomocą dla duchowości, ale która, podkreślmy, nigdy duchowości nie zastąpi. Psychologii nie wolno mieszać z duchowością. To jest dość powszechne i bardzo niebezpieczne zjawisko, że zamiast duchowości oferuje się psychologię. Bardzo często pod szyldem duchowości uprawia się prymitywną psychologię, psychoterapię i to czasem w najgorszym wydaniu. Tak zwłaszcza jest w Ameryce. W każdym razie psychologia jest pomocą dla duchowości i ona podpowiada różne sposoby skutecznego i owocnego wychodzenia z kryzysu. Może kiedyś będzie okazja jeszcze więcej o tym powiedzieć, ale tylko zasygnalizuję, że można powiedzieć o dwóch rodzajach tych sposobów wychodzenia z owego życiowego zakrętu. Są to sposoby nadprzyrodzone, na przykład modlitwa, pojednanie z Bogiem, z ludźmi, ze sobą, głównie poprzez sakrament pokuty. To także zjednoczenie z Bogiem, odzyskanie więzi z Bogiem, to ufność, otwarcie się na łaskę i cały szereg innych środków duchowych, które pomagają znaleźć się na właściwym torze. Ale oprócz tego są sposoby naturalne wychodzenia z kryzysu. Jednym z nich, w pewnych sytuacjach, najprostszym i prawie że jedynym, jest po prostu wypoczynek. Normalne wyspanie się. To już mówię o takich sytuacjach zupełnie detalicznych, ale czasem tak bywa. Jesteśmy rozdrażnieni, w ogóle nam się wszystko zaczyna sypać na głowę i co zrobić? I próbujemy sobie poradzić z tym piętrzącymi się problemami, nakręcamy się w tej swoim zdenerwowaniu. A wystarczyło powiedzieć stop. Jedź, przewietrz się, wsiądź na rower, jedź za miasto, wypocznij, wyśpij się, wrócisz za dwa dni innym człowiekiem. Czasem tak bywa, że wystarczy się przez noc przespać, jak to się mówi, z problemem i rano człowiek widzi zupełnie inaczej. Bardzo prosta rzecz, o której no nie zawsze się pamięta. Ale właśnie wśród tych naturalnych sposobów wychodzenia z tego zakrętu jest między innymi zdystansowanie się. Złapanie dystansu, aby zobaczyć właściwe proporcje rzeczy, które nas otaczają, które nas angażują. Posłuchajmy się bardzo prostym, żeby nie powiedzieć prymitywnym przykładem. Kiedy przyłożę sobie pięść do mojego nosa, przed moje oczy, to ta pięść przesłania mi całą tę kaplicę. Czy ta pięść jest aż taka wielka? Nie. Ale ona mi przesłania rzeczywistość, dlatego że ona jest blisko moich oczu, blisko mnie. To jest moja pięść. Ale kiedy ją wezmę dalej, wszystko wraca do normy. I tak bywa właśnie z różnymi problemami. To jest mój problem. On mnie angażuje, on mnie dotyczy. On jest najważniejszy. Ludzie z całego miasta, patrzcie, ja mam problem. Zainteresujcie się mną. Otoczcie mnie opieką, bo ja mam problem. Więc właśnie złapać dystans. Zobaczyć, że nie tylko ja mam problem. Że inni mają daleko większe problemy. A mój problem, to jak mówi młodzież, to jest pikuś. Z czego tutaj robić dramat? Z czego robić awanturę? Złapać dystans. I właśnie ta sztuka złapania dystansu do siebie, do swoich problemów, to, drogie siostry, to jeden z aspektów ślubu ubóstwa. Tak, ślubu ubóstwa. Bo czyż do ślubu ubóstwa, do istoty ślubu ubóstwa nie należy wolność od przywiązania nie tylko do rzeczy materialnych, ale do siebie, do tego wszystkiego, co jest moje, do moich poglądów, do moich przekonań, do moich uczuć, do mojego wyglądu, wszystko, co stanowi mnie. Jeżeli ja do tego przywiązuję się i traktuję to jako coś najważniejszego, to jest to problem właśnie ubóstwa. Ktoś powiedział, że ręce do siebie się składają. Pewien, była taka anegdota, kiedyś mi opowiadano. Pewien franciszkanin głosił rekolekcje w jakiejś parafii, bardzo takie płomienne. I przy kolacji, gdzie tam było dużo księży diecezjalnych, w tym ferworze kaznodziejskim zaczął też napominać księży, jacy to, prawda, oni są bogaci, jak to się, prawda, rozbijają wielkimi drogimi autami i tak dalej, i tak dalej. I tak zaczął tam tym księżom urągać, krytykując brak ich ubóstwa. Jakiś prałat już nie wytrzymał, wstał i powiedział: ojcu, ojcu, to dobrze, bo ojciec mówi: Bóg mój i wszystko moje. Siadł i się do końca kolacji nie odezwał. Więc to tak łatwo czasem, prawda, mówić. Ale ubóstwo to jest właśnie ta wolność od przywiązania się do siebie, do mojego ja. Właśnie kryzys może też, rozwiązanie kryzysu polega na tym, żeby zrezygnować z tego przywiązania. Ja nie muszę mieć racji. Moje przekonania nie muszą być najbardziej sensownymi. Drogie siostry, już podsumowując powoli nasze refleksje, powiem trochę przewrotnie, że za późno byłoby zwoływać kapitułę, gdy pojawia się kryzys. Trochę byłaby taka sytuacja jak w polskim rządzie. Wybucha afera z Amber Gold. Ola Boga, co my zrobimy? Zwołuje się konferencje w parlamencie, dyskutuje się. Po co to wszystko? Po to, żeby sprawie łeb ukręcić, żeby zamieść pod dywan. Zrobić trochę piany medialnej, ludzie się trochę tam poemocjonują, zapomną za chwilę. Albo już takim obrzydnie ten temat, że jak tylko usłyszą Amber Gold, będą wyłączać radio. I o to chodzi. Więc może tak być, że właśnie robimy dramat, próbujemy ratować sytuację po fakcie. A może należałoby właśnie po to zwołać kapitułę, aby zapobiec, przewidzieć kryzys, a nawet go w pewnym sensie wywołać, jako pewną reakcję kontrolowaną, tak jak burzenie budynku, burzenie gmachu. Kiedyś oglądałem takie filmy z wyburzania wielkich budynków, niesamowicie precyzyjnie robione, aż o dziwo, jak taki potężny, kilkunastopiętrowy budynek, jak się pięknie kładzie, nie wyrządzając najmniejszej szkody stojącym obok kilkanaście metrów zaledwie innym budynkom. Burzenie kontrolowane, po to, żeby w tym miejscu wybudować coś innego. Więc czasem może też i po to jest kapituła, żeby to było takie kontrolowane burzenie, taki kontrolowany kryzys, a nie kryzys na dziko, z którego skutków i procesu nie sposób przewidzieć. A zatem, drogie siostry, czekającą was kapitułę trzeba przeżywać jako zaproszenie do odnowy, do odrodzenia, do tego, by się stawać ciągle młodym. Ten, kto ma marzenia, kto nie boi się kryzysów, to jest człowiek młody. Mówią, że cechą młodego człowieka jest marzyć, cechą człowieka starego wspominać. Więc młody żyje przyszłością, stary przeszłością. Więc może dobrze byłoby znaleźć się gdzieś tak po środku, w tym właśnie etapie dojrzałości, kiedy stać nas na marzenia, ale oparte na wspomnieniach. Przygotowanie do kapituły, która niesie jakieś ryzyko zmiany, może jakiegoś wstrząsu. Nie popadajmy znowu w jakieś apokaliptyczne wizje, że oto nagle nie wiadomo, co się wydarzy. Ale spójrzmy na to jako wydarzenie najbardziej pozytywne, obiecujące, którego nie trzeba się bać. W każdym razie to wydarzenie, które wymaga podjęcia pewnych działań, pewnych środków, zarówno tych nadprzyrodzonych, jak modlitwa do Ducha Świętego, jak modlitwa o ducha otwarcia, wzajemnego wsłuchiwania się, jak podejmowanie pokuty i dzieł miłosierdzia na tę intencję, ale także wymaga środków naturalnych. Przede wszystkim odwagi. Odwagi wypłynięcia na ową głębię, czyli podjęcia ryzyka wyjścia ku, nie uciekania od, ale wyjścia naprzeciw. Wyjścia ku, czyli nasłuchiwania głosu swojego serca, a także wsłuchiwania się w innych, to co inni mają nam do powiedzenia. Bez jakichkolwiek małodusznych uprzedzeń, bez sarkazmów, bez takiej zakompleksionej wyższości. Proszę zobaczyć, jak ta zakompleksiona wyższość ma bardzo bogaty słownik. Ja tam swoje wiem. Ja jestem w zakonie tyle lat, tyle przeżyłam, to ty mi tu się nie wymądrzaj. To jest taki słownik właśnie tej zakompleksionej wyższości. Takiego powoływania się na swoje autorytety. Jestem za stara, żeby wierzyć w takie bajki. I tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć te różne frazesy, które nierzadko świadczą nie tyle o zdrowym rozsądku, co właśnie o lęku przed kryzysem. Świadczą o tym kryzysie ryzyka. Już na koniec Jan Paweł II, Ad Hortacie Ecclesia in Europa, mówi o chorobie horyzontalizmu, który trawi współczesną Europę. I papież opisuje tę chorobę horyzontalizmu w różnych jej przejawach, ale między innymi stwierdza, że istotą tej choroby horyzontalizmu jest utrata nadziei. A wskutek utraty nadziei człowiek traci perspektywę. Nie widzi odniesienia do wieczności, do Boga. Widzi tylko po horyzont. Tyle, ile po ludzku jest w stanie zobaczyć. Stąd to określenie horyzontalizm. Czyli brak transcendencji, brak zwrócenia się ku Bogu. Utrata nadziei. I jednym ze skutków tej utraty nadziei, tej choroby horyzontalizmu, jest lęk. Zwłaszcza lęk u ludzi młodych. Lęk przed podejmowaniem ryzyka, przed podejmowaniem wiążących decyzji. Papież o tym mówi dosłownie. Ja też miałem okazję się z tym zetknąć parokrotnie. Przypominam sobie taką sytuację kiedyś przed laty, już kilkanaście lat, 17 lat chyba temu, pojechałem na włoską parafię, na południe Włoch i spotykam bardzo sympatyczną dziewczynę u sióstr, do których zawitałem najpierw, zanim proboszcz się znalazł, bo gdzieś tam był na wyjeździe. I rozmawiam z tą dziewczyną, sądząc, że to jest jakaś kandydatka do zgromadzenia, bo tak widzę, że tak się dobrze czuje w tym domu i siostry ją tak traktują jak swojego domownika. A ona mówi, nie, no ona by bardzo chciała, ale ona się boi. Boi się, że ona się może mylić. Właśnie to jest ten typowy lęk. Boi się podjąć decyzję, bo ona nie może wiązać. Więc to jest ten syndrom, jak to się mówi, takich niedomkniętych drzwi. Tak sobie uchylić te drzwi, żeby na wszelki wypadek można było uciec. Albo można powiedzieć, to jest syndrom nadpalonych, bo nie spalonych mostów, ale takich nadpalonych, a może zaledwie osmolonych mostów. Tak człowiek chciałby mieć możliwość wycofać się, uciec od konsekwencji swoich decyzji. Współczesny człowiek z drugiej strony chce o wszystkim decydować. Nawet chce decydować o swojej śmierci. Czego przejawem są te różne prawodawstwa sankcjonujące eutanazję. Chce wszystko przewidzieć. Bardziej nawet niż pogodę. I to jest właśnie ten kryzys ryzyka. Człowiek boi się zaryzykować. A zarazem jest to kryzys rozwoju, kryzys życia, popadanie w marazm, w stagnację. I to nie jest styl właściwy dla tych, które jako panny mądre, z zapalonymi lampami, wielkodusznie poszły za oblubieńcem, nie pytając ani dokąd, ani po co, ani na jak długo. Dlatego, drogie siostry, uwierzmy w działanie Bożej opatrzności, która posługuje się ludźmi, także złymi i głupimi. I nie wzruszajmy ramionami, gdy ktoś zły czy uważany za głupiego chce nam coś powiedzieć. Bo być może przez tego człowieka, tak jak przez oślicę Balaama, Boża opatrzność też chce nam coś powiedzieć. I może bardziej nam Boża opatrzność mówi przez malutkich, ubogich w duchu, pokornych, aniżeli przez tych uczonych, przez autorytety. A ważne jest, byśmy umieli słuchać, byśmy nie lękali się ryzyka, nie lękali się tego, że czeka nas jakaś zmiana, jakiś zakręt w życiu, bo ten zakręt, tak jak w drodze, otwiera przed nami inną perspektywę, nowy krajobraz. Czasem wychodząc z tego zakrętu, możemy zobaczyć drogę, którą żeśmy przebyli i powiedzieć, wow, jaka piękna droga. Trudna, ale piękna, tak jak w górach. Wdrapiemy się na ten wierzchołek, gdzie idziemy ścieżką krętą między drzewami, między krzewami. Nic nie widać, człowiek się tylko męczy, idzie nie wiadomo dokąd, ale kiedy dojdzie na szczyt, ma nagrodę w postaci zachwytu pięknem, które było jego udziałem. I taka jest właśnie ten plus dodatni, bo są i plusy ujemne ryzyka i kryzysu, ale to są te plusy dodatnie, jak mówił pewien polityk, właśnie odwagi podejmowania ryzyka i wychodzenia naprzeciw kryzysowi. Ponieważ siostry będą miały sporo czasu na adorację, na to stawanie twarzą w twarz przed Panem Jezusem Eucharystycznym, to może proszę pozwolić, że dam takie zadanie domowe. Trzy pytania do dalszej refleksji, bo nie wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć. Może warto sobie te pytania zapisać, jeśli ktoś chce. A więc po pierwsze, jakich zmian w moim życiu, w mojej pracy, we wspólnocie boję się najbardziej? i nie chciałabym nigdy do nich dopuścić. Dlaczego? Jakich zmian się boję najbardziej i dlaczego? I drugie, przypomnę sobie, jakie myśli i uczucia towarzyszyły mi przed i po w sytuacji, gdy musiałam podjąć jakąś ważną decyzję. Jakie były moje uczucia, moje myśli przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, jakie były po, kiedy ta decyzja już zapadła. Warto porównać te stany przed i po i zobaczyć, jak czasami strach ma wielkie oczy. I trzecie. Czego nauczył mnie mój ostatni kryzys? Jakiś kryzys. Mój ostatni kryzys. A te kryzysy są bardzo różne. Więc czego on mnie nauczył? Ufajmy zatem, że z pomocą łaski Bożej te pytania, te refleksje będą owocne dla naszego życia duchowego, dla owego wypływania na głębie swojego powołania.